I w studio pojawił się Antoni Opaliński.
Dzień dobry. Zaczynamy od naszego kuriera, czy zaczynamy od innych gazet?
Zaczynamy od naszego kuriera. Wypada opowiedzieć, co w 41. numerze listopadowego kuriera jest.
Pokusa pełni władzy. Artykuł Jana Kowalskiego znów na pierwszej stronie o tym, co wynika z faktu, że właściwie w tej chwili w ramach Zjednoczonej Prawicy jest i opozycja, i władza, bo realna opozycja sama zepchnęła się na margines.
Jan Kowalski ostrzega przeciwko pokusie pełni władzy, mówi o nowej ordynacji wyborczej, która ma znieść wybory większościowe i przypomina o tym, że zadaniem dobrej zmiany jest zmiana Konstytucji Rzeczpospolitej i oddanie władzy obywatelom.
Te dwa punkty, które i słuchacze, i czytelnicy lubią chyba najbardziej. Wolna Europa, Jan Bogatko i Piotr Witt, korespondencje, felietony z Niemiec i z Francji. Piotr Witt zastanawia się, czy należy opuścić Francję. Skoro Piotr Witt się nad tym zastanawia, to chyba rzeczywiście jest niedobrze. A Jan Bogatko przypomina słowa wieloletniego ministra, a obecnie szefa Bundestagu Wolfganga Schäuble, że islam należy do Niemiec. I co z tego wynika, że islam należy do Niemiec?
Na drugiej stronie kuriera publikujemy list do redakcji. Pani Barbara Chapońska zwraca uwagę na pewne niedociągnięcia w reformie systemu edukacji. Mówi o tym dobrze. Ogromna nadzieja, pierwszy krok został zrobiony, ale teraz najważniejszy jest program. Jaki to będzie program i od tego zależy nasza ocena reformy edukacji.
Ja teraz przeskoczę szósta, siódma strona. Sprawa Katalonii. To jest sprawa, która w ostatnim miesiącu rozpalała emocje w Europie i u nas jest cały blok artykułów, wywiadów na ten temat. Jak zwykle w Kurierze Wnet to jest nieortodoksyjne, są różne opinie. Witaj Katalonii, mówi Krzysztof Jabłonka. Wbrew wielu innym krajowym obserwatorom, historyk znany z eteru Radia Wnet, mówi o tym, że Katalończycy, tysiącletni naród, mają prawo do niepodległości, że ci, którzy mówią, że Katalończycy nie zasługują na tą niepodległość, to są ci sami, których przodkowie mówili 100 lat temu, że Polska też nie zasługuje na niepodległość i co to za pomysł, żeby była niepodległa Polska. Z kolei profesor Andrzej Nowak, który mówi o podziałach i w kraju, i w Europie, między innymi o podziałach w obozie dobrej zmiany, mówi też o tym, że powstanie niepodległej Katalonii byłoby rozpoczęciem procesu, który mógłby również bardzo źle wpłynąć na Polskę. Wreszcie na geopolitycznym tle sprawy rysuje Jerzy Targalski, który też opisuje tradycje katalońskie, opisuje ich niewątpliwe historyczne prawo do niepodległości, ale też pyta, co Polska będzie z tego mieć i jakie powinno być nasze podejście do sprawy katalońskiej na gruncie polityki realnej.
Jeśli chodzi o geopolitykę, polecam Państwu bardzo ciekawy artykuł Rafała Brzeskiego. Państwo środka Europy, Chiny czynnikiem mitygującym w Europie Środkowo-Wschodniej, analiza relacji amerykańsko-niemieckich, amerykańsko-rosyjskich z Chinami i szybką koleją w tle.
Polskim Kurierze Wnet jest artykuł Jana Martiniego, już kolejny, zapomniani ojcowie założyciele III RP. Tutaj z zapowiedzi patrzę na zamyślone oblicze Mieczysława Wachowskiego. Któż jeszcze pamięta, kim był Mieczysław Wachowski, ale w tym artykule też jest o bardzo ciekawej postaci pana Artura Hajnicza. To jest człowiek o głębokim PRL-owskim rodowodzie, który stał u początków służby dyplomatycznej niepodległej III Rzeczpospolitej i można w pewnym sensie powiedzieć, że duch tego człowieka chyba w korytarzach w Alei Szucha wciąż jest obecny.
Na piątej stronie kuriera Aleksander Wierzejski rozmawia z panem Zbigniewem Czajką, spółdzielcą spółdzielczych mediów Wnet, który odbył pielgrzymkę na rowerze z Fatimy do Moskwy. To było 9 albo 11 tysięcy kilometrów przejechanych na rowerze. Opowieść o Europie, opowieść o wysiłku i opowieść o tej duchowej drodze, bo to była droga duchowa, żeby uczcić 5 pierwszych sobót zgodnie z tym, o co prosiła Matka Boża. Założyliśmy sobie, że pierwsze 3 soboty odprawimy w Polsce, następna będzie w Berlinie i ostatnia w Rosji. Dlatego te odcinki musiały mieć po 200 i ponad 200 kilometrów dziennie. Piąta strona Kuriera Wnet, rozmowa ze Zbigniewem Czajką.
A z kolei na dziewiątej kurierze Kuriera Wnet Zbigniew Stefanik, znany naszym słuchaczom, komentator spraw francuskich, podsumowuje półrocze prezydentury Macrona. Cały czas nie wiadomo, czy Emmanuel Macron to jest samodzielny polityk, czy to jest czyjś awatar. Co wynika z tego, że ten człowiek, o którym 3 lata temu jeszcze naprawdę mało kto słyszał, jest obecnie prezydentem jednego z najważniejszych krajów, nie tylko w Europie.
10-11 strona. Z księdzem Piotrem Pawłem Łapą rozmawia Marek Karolak i Wojciech Sobolewski. Kowalski, opowieść o trudnej drodze do kapłaństwa i trudnej drodze kapłana. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Wyschłe kości, hipisi i Syberia. Taki jest tytuł tej rozmowy. Obecnie ksiądz Piotr Paweł Łapa przebywa właśnie z misją na Syberii. Opowiada o tym, o swoich przygodach, o tym, w jaki sposób traktował swoje życie, co go wciągnęło do kościoła, dlaczego został kapłanem, jakie były z tym związane kłopoty.
A na 6 i 7 stronie Śląskiego Kuriera Wnet jest duży artykuł pana Zdzisława Janeczka. Drogi do niepodległości, od świetności do upadku. Pierwszą Rzeczpospolitą stworzyli przedstawiciele elit trzech nacji. Litewscy, Kiszkowie, Gasztołdowie, Radziwiłłowie, Rusini, Sanguszkowie, Sapichowie, Tyszkiewiczowie i tak dalej. Nację polską reprezentowali Potoccy, Zamojscy, Lubomirscy i Landskorońscy. W takim dużym artykule to można sobie usiąść i, korzystając z rozmiarów Kuriera Wnet, zakryć się nim w kawiarni. Są sylwetki kolejnych pokoleń walczących o niepodległość.
Z kolei 17 strona to kolejny odcinek wywiadów, które przeprowadza Stefan Truszczyński z profesorem Witoldem Kierzunem. Tym razem o łagrach. W łagrze na pustyni Kara Kum. Opowieść to jest już chyba 6 odcinek i nie ostatni rozmów Stefana Truszczyńskiego z Witoldem Kierzunem.
Czasem w Kurierze Wnet wspominamy też bohaterów zapomnianych, wspominamy ludzi, których gdzie indziej nikt nie wspomni, bo o nich się po prostu nie wspomina. Była sobie taka pani żołnierz Armii Krajowej, Barbara Rytel, pseudonim Iza Głowacka. To była żołnierz batalionu Chrobry 2. Batalion Chrobry 2 to był jeden z tych batalionów Powstania Warszawskiego, który nie zszedł z reduty, nie poddał się do samego końca. Sylwetkę kombatantki, która zmarła w tym roku, przypomina Monika Opalińska.
A teraz możemy zobaczyć, co w innych gazetach. Kurier Wnet wróci do przeglądów prasy. Na pewno w tym tygodniu, przypominam Państwu, to jest 41 numer Kuriera.
Tygodnik Idziemy, wydawany przez środowiska związane z archidiecezją warszawską praską. Tutaj jest artykuł profesora Kazimierza Dadaka, polskiego ekonomisty pracującego w Stanach Zjednoczonych. Czasem też komentuje dla nas sprawy amerykańskie. Wejście chińskiego smoka. To oczywiście chodzi o perspektywę, jakie wynikają z chińskiej ekspansji ekonomicznej dla Polski. Na ten temat cały czas trwa polemika. Pomysły, że Polska może przeciwstawić się realizacji chińskiej inicjatywy, nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Autor należy do tych obserwatorów, którzy uważają, że nowy jedwabny szlak to nie jest żaden fantom, tylko to jest rzeczywistość i należy się do niej przyłączyć. W tygodniku Idziemy też jest ciekawa rozmowa z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, teologiem i filozofem, na temat nowości w Kościele, przede wszystkim na temat tego, co wynika z rosnącej dominacji w światowej duchowości ruchów charyzmatycznych. Z kolei, jeśli chodzi o sprawy kościelne, to wrócę jeszcze na chwilę do Nowego Państwa. Tomasz Terlikowski. A jednak rewolucja. Na naszych oczach dokonuje się w Kościele wielka rewolucja. Pontyfikat Franciszka nie jest pontyfikatem kontynuacji, lecz zerwania. Czas przestać udawać, że nic się nie dzieje. Tyle Tomasz Terlikowski. Na szczęście są też świadkowie wiary, którzy są w każdej epoce, bez względu na to, co się dzieje na szczytach hierarchii. W Gościu Niedzielnym jest artykuł Jak obrona Sokratesa. To jest sądowy zapis ostatniej rozprawy, która odbyła się 12 września w Toronto, czyli kolejny proces kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner. I tutaj są zapisy tego, co mówił sędzia, co mówił prokurator i co mówiła pani Mary Wagner. Zapraszamy. W najwyższym czasie widać już, że powstanie partii Jarosława Gowina większej i ta integracja pewnych sił na prawicy powoduje reakcję, bo 11-12 listopada ma być spotkanie tak zwanych sił wolnościowych, czyli tych, którzy chcą być na prawo od PiSu i którzy uważają, że PiS to po prostu są socjaliści. Tutaj są rozmowy z politykami różnych partii, grup tego nurtu, między innymi z Pawłem Kukizem, który dość krytycznie odnosi się do tych byłych posłów swojego ugrupowania, którzy obecnie związali swoją przyszłość polityczną z Jarosławem Gowinem. Jeszcze może coś z prasy zagranicznej. Investors Business Daily pisze o takim raporcie Narodów Zjednoczonych, według którego podobno ustalenia szczytu klimatycznego w Paryżu nie mają żadnego znaczenia dla ochrony klimatu i że niezależnie od tego, czy państwa będą się do nich stosować, czy nie, na klimat nie będzie to mieć żadnego wpływu. To jest chyba herezja. Agencja Reutera donosi o tym, że Niemcy chcą kupić satelity szpiegowskie. To jest zamówienie BND, czyli niemieckiego wywiadu. W wielu miejscach była na ten temat informacja. Obserwatorzy podkreślają, że to jest następny dowód na to, że Niemcy dyskretnie chcą jednak pozbywać się tego amerykańskiego parasola nad swoim bezpieczeństwem. I może zakończymy felietonem pani Ireny Lasoty w plusie minusie dodatku do Rzeczpospolitej. Dzisiaj pani Ireny Lasoty nie było, ponieważ podróżuje po Azji Środkowej. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli usłyszeć jej relacje stamtąd. Draki może już nie być, pisze Irena Lasota. Autorka pisze tutaj o tym, że podobno nie będzie wizyty w Polsce Richarda Spencera, jednego z przywódców amerykańskiej tak zwanej nowej prawicy, ale pisze też o swoich wspomnieniach z młodości, z emigracji we Francji w najświętsze komunistyczne święto. 1 maja kanapowi rewolucjoniści w Paryżu maszerowali razem, choć w osobnych mini-batalionach, skandując precz z państwem policyjnym, przekonani, że żyją w państwie policyjnym, choć rok przedtem w wyborach prezydenckich kandydat komunistów zdobył ponad 20%. Mimo że we Francji nie było żadnych więźniów politycznych, Jean-Paul Sartre w swojej kawiarni ulubionej udzielał wywiadów, z których mogło wynikać, że co wieczór zasypia ze spakowaną szczoteczką do zębów, jak nie przymierzając jego późniejszy gość, redaktor naczelny z dużej litery. A my dopiero co przybyli z Polski, tłumaczyliśmy im, że póki mogą maszerować po ulicach, krzycząc precz z policją, żyją w państwie demokratycznym. Patrzyli na nas jak na rarogów, a kim jest redaktor naczelny, o którym wspomina Irena Lasota? Z tym pytaniem pozostawiamy czytelników.
Antoni Opaliński przeglądał prasę. Jest godzina 9:13. Słuchają państwo Poranka w Net.